Witajcie, panowie 407.
Tak. 407. To już mamy 07, brakuje nam jednego zera.
07 to zaraz zrobimy tutaj.
Chyba, że chociaż ja 07 wiecie. Zgłoś się.
Straszny żart. Straszny żart. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że ja mam momenty w swoim życiu, kiedy mnie to śmieszy. Bardzo rzadkie, ale mam.
Mnie często. Ostatnio bawiliśmy się z Poliną w taką grę, żeby zobaczyć, co nas śmieszy. Ej, pamiętacie to? Czy śmieszy was jeden chłopiek?
Tak.
Z paluszkiem, a jeden chłopek z
plecaczkiem.
I mnie to bawi.
Ale moim zdaniem śmieszą cię, mnie na przykład przynajmniej, śmieszą różne rzeczy w różnych momentach.
No jasne.
Na przykład ten chłopek mnie nie śmieszy w ogóle teraz, ale wyobrażam sobie chwilę i to nawet nie, żebym wypił pół litra wódki, co wszystko śmieszy, ale wyobrażam sobie moment tak nadkompletnie trzeźwo, żeby mnie to też bawiło.
Akurat nie wiem, czy po wódce jakoś jest...
Tak, to akurat chyba raczej myślisz o zabijaniu innych ludzi niż śmieszne rzeczy.
Jest taki poziom stężenia wody w organizmie, gdzie jest śmieszniej.
Balmer speak. Microsoft XP tak powstał. Panowie, ja mam temat.
Ja też.
Ostatnie 48 godzin mojego życia było spędzone w innym świecie, totalnie intensywnie, z ogromnymi zaskoczeniami i... Andrzej, słuchaj, jak myślisz?
Byłeś tajemniczy, no.
Tak. Jak myślisz, Andrzej? Bo ja wiesz, że nienawidzę pieniędzy. Postanowiłem, że sprawdzę temat NFT.
Ale to jest niesamowite. Ty jesteś najgorszym hejterem NFT.
Tak. Ale posłuchaj, ja stwierdziłem tak. Poczekaj. Nie. Ja mam bardzo dużo odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie zostały.
Na wszystko.
Tak, uwaga. Stwierdziłem, że chcę poznać temat NFT od podszewki. W sensie chcę wziąć udział w jakby w tym social experiment, który tym NFT jest. I nie poszedłem w tą stronę na Ethereum, które jest teraz super drogie, bo stwierdziłem, ja nie chcę inwestować w to dużo pieniędzy, ale ja chcę zainwestować enough, żeby poczuć ten rozstrzał emocjonalny, który się przechodzi przez różne procesy w kontekście jakby fazy życia danego projektu. I więc wpadł na Solanę. Solana to jest taki token, to jest takie Ethereum, które nie pali domów i prądu aż tyle. Działa zupełnie
w sensie, że to jest taki zwykły kryptowaluta jedna z nich, tak?
Tak, zwykła kryptowaluta, ale nie taka jak Bitcoin czy Ethereum. W sensie jest bardzo podobna do Ethereum, różni się tym, że nie potwierdza się jej tak jak Bitcoina, wiesz, paląc lasy amazońskie, tylko transakcje są dużo tańsze, dużo szybsze i generalnie jest po prostu trochę taniej. Jest to też token, na którym oparty jest od groma projektów NFT, bo on tak samo jak Ethereum ma te smart kontakty, czyli wiesz, kupowanie, sprzedaż NFT i coś się tam wtedy dzieje. I mówię, no dobra, to jest dobre miejsce, żeby zacząć. Wiem, że Solana będzie miejscem, w którym mogę zacząć. W razie czego, żeby było jasne, nic, co tutaj powiem, nie jest poradą inwestycyjną.
A wręcz przeciwnie. Wszystko
od razu.
Tak.
Świetny tytuł.
Odrada inwestycyjna.
Andrzej, jakby ja to, co zrobię na samym początku, to jest, Andrzej, zadam ci pytanie, strzelaj, ile włożyłem 48 godzin temu, żeby w ten eksperyment sprawdzić?
Za dużo.
Zrzucę jakąś kwotę.
Ale to jest w złotówkach polskich?
W dolarach możemy najlepiej.
Boże, nie umiem liczyć.
Nie umiem liczyć.
Dobrze. 3000 dolarów.
Nie, no nie pojebało mnie aż tak. ale dziękuję, że mnie oceniasz aż tak. Właściwie to nie wiem, czy dziękuję, nieważne. Nie, to było 100 dolarów.
To luz.
Jeszcze luz, nie?
Naprawdę myślałem, że będzie gorzej.
No, nie, jakby to było 100 dolarów. I teraz zapytaj mnie, włożyłem 100 dolarów w NFT, dzisiaj wyciągnąłem wszystkie pieniądze, które tam były. Zapytaj, ile wyciągnąłem.
Myślę, że mogłeś nawet ze 120.
Nie. Wyciągnąłem 100.
A.
Ale teraz uwaga. W portfelu moich NFT tych tokenów mam drugie tyle. W sensie w ciągu 48 godzin podwoiłem swój Tutaj będzie twist. Podwoiłem swój dorobek.
To mogłeś jednak 3000.
Mogłem 3000 w takim kontekście, chociaż nie wiem, czy to by się udało. Wtedy procent, mam wrażenie, był niższy, bo zaraz dowiecie się, jak się okazało, że zostałem NFT milionerem. Ale przejdźmy sobie do tego, do początku tak naprawdę. Właśnie tak jak mówię, dwa dni temu, na początku weekendu stwierdziłem, kurde, ja chciałbym sprawdzić te NFT, bo trochę mi się podoba kwestia tego tak zwanego generative art, czyli takiego sztuki, która jest generowana automatycznie. W sensie, ja wiem, że to się kojarzy jednoznacznie z NFT, ale ja byłem ciekawy w ogóle, jak to działa, w sensie, jak to się robi, jak to wygląda, czy jestem w stanie coś takiego zrobić. I to już nie myślałem w kontekście NFT, tylko na przykład, jeśli wejdziecie na mój profil na Twitterze, czy panom wysłałem na naszej wspaniałej grupie jakoś dwa dni temu, czy wczoraj wysłałem wam plakat stworzony z wygenerowanych automatycznie iluś wersji logotypu nagranego podcastu i paru wersji wąsa Jezusowego. Tak. I to było wszystko wygenerowane automatycznie skryptem i mówię, okej, okay, fajnie. Chciałem zobaczyć w ogóle, jak wygląda też proces tworzenia takiego NFT na zasadzie, okej, chciałbym mieć NFT i rżnąć innych na pieniądze. Jak to zrobić? Wiem, jak to zrobić, w razie czego, więc spodziewajcie się oczywiście tego, że Jezus będzie was rżnął. Żartuję, śmieję się, nie zrobimy tak. Dobra. Zainwestowałem faktycznie, kupiłem sobie jeden sol i stwierdziłem, że z tym jednym solem pójdę i poszukam projektów NFT, które będą w jakiś sposób interesujące. Czy to będą miały grafikę ładną, czy projekt będzie miał na przykład dużo osób, które go hypują, to jest bardzo ważne słowo, hypują, polecają wszędzie, mówią o nim, że jest taki super. To jest bardzo ważne, Andrzejku, ja naprawdę będzie dużo nowych słów. Znalazłem parę z nich. W tym momencie 7. I w każdym z tych 7 community, jakby w każdym z tych 7 NFT konkretnych kolekcji posiadam przynajmniej jeden obrazek, taki jeden token. I teraz już na samym początku chciałbym, żebyście wiedzieli. W mojej opinii kwestia jakby obrazkowa jest totalnie... W sensie ona jest super ważna, bo produkty się sprzedają oczami, nie? Jak patrzysz na to, czy jest ładna grafika, to wtedy zdecydujesz, czy kupisz, czy nie kupisz. A to, co ma naprawdę ogromną wartość, i to już wiem też po tym, że trzymałem na przykład drogiego NFT za całą moją kasę, trzymałem jeden obrazek i obrazek sam się wygląda jak gówno, naprawdę. Tylko to, co on dawał, to było community na Discordzie, w którym był bot, który weryfikował, czy ja w portfelu posiadam ten konkretny NFT i dostawałem dostęp do zamkniętej części tego Discorda, gdzie byli ludzie, którzy rozmawiali, jakby którzy mieli te NFT i którzy rozmawiali o dużo większych pieniądzach, o dużo większych obrazkach i NFT i innych community jeszcze wyżej i kto to tam znany może faktycznie, nie znam tych ludzi, bo to są ludzie z NFT, faktycznie ma jakiś token i można z nim tam porozmawiać. To jest ogromne.
Czyli forum spekulacyjne, dostęp.
Tak.
Ale to jest, znaczy, żeby było jasne, ponieważ to jest zupełnie nieregulowane, to w 100% opiera się na spekulacji i na tym, tak. jak się umówią jakby wszyscy właściciele i tegoż. Nie?
Do tego jeszcze dojdziemy. Teraz ja jakby...
Szczerze mówiąc, jak ja tego słucham, to ja mam problemy z nadążaniem za rzeczami, nie? Typu,
oczywiście.
Co ty masz, co ty nie masz. Mam wrażenie,
oczywiście,
że nasi słuchacze też tego mam mieć.
Tak,
ale...
dlatego chcę przepowiedzieć o jednym konkretnym projekcie. Nawet nie będę go wymieniał z nazwy, bo nie chcę, żeby ktokolwiek czy to inwestował, czy to szukał, czy cokolwiek, bo ja nie uważam, że to ma jakieś znaczenie i nie chcę rzeczy hajpować, ale chcę opowiedzieć całkowicie o procesie.
To zajebiście by było, jakbyś zrobił taki wstęp i powiedział dokładnie, o co chodzi na koniec. I no żeby więc... było, że jak ktoś to zainwestuje 6 osób, to ty masz potrójny kapitał.
I wiecie co, jakby ktoś ode mnie kupił ten obrazek, to było super.
Tak.
To by była beka.
I teraz uwaga, znalazłem sobie taki projekt NFT, który wygenerował 111 grafik. To są grafiki jakby konsol do grania w jakby takich retro. Każda grafika jest oczywiście unikalna, unikalne kolory, bla, 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 bla. Jest ich 111. Założenie stojące za projektem, czyli bo obrazek sam w sobie jest fajny. Jego koszt to 0,25 solany, czyli 1/4 solany. W tym momencie to jest około tam 25-30 chyba dolarów. I ja mówię,
czy one mają tak zwane rarity, czyli są takie, które są tylko jeden, rzadkie i tak dalej?
Są takie, które mają rzadsze tło.
Solana jest obowiązkową walutą, czy ona jest tylko twoim wyborem?
Nie, w sensie to jest dużo różnych walut, które pozwalają na kupowanie NFT i dużo różnych takich jakby... To trochę tak jak... No, tak jest dużo giełd. Masz giełdę polską, amerykańską i tak dalej, to trochę działa na tej samej zasadzie. Więc wybierając giełdę konkretną, no używasz konkretnej waluty,
jasne,
tak?
A można używać pieniędzy powszechnie obecnie uznawanych za środki płatnicze, typu płacić w dolarach?
Nie. Właśnie to jest największy problem, że łańcuch jakby przerzucania pieniędzy po to, żeby w ogóle zacząć
zaczyna
zabawę.
Się na giełdzie.
Tak, że musisz na jakiejś giełdzie, gdzie faktycznie można dany token kupić, musisz tam zapłacić pieniędzmi normalnymi lub posiadać już bitcoiny czy jakieś inne kryptowaluty i wymienić je na tą konkretną kryptowalutę, którą później przerzucisz sobie do swojego portfelika, którym już zarządzasz jakby już w tym świecie NFT czy jakkolwiek.
Czyli nie da się mieć NFT bez kryptowalut?
Nie.
Nie da.
Ciekawe, myślałem, że spokojnie można kupić za dolary.
Nie, ale to kupowanie ich wcale nie jest takim prostym procesem, ale to pewnie Orzech powie.
Tak, znaczy, kupowanie NFT samo w sobie jest turbo proste, żeby to było jasne. Najtrudniejszy proces faktycznie jest proces związany z kupnem kryptowaluty. Ja teraz powiem, jak ja to zrobiłem, ale jakby, tak jak mówię, no to jest odrada finansowa, nie? Ja faktycznie na Coinbase po prostu kupiłem sobie tego Sola, następnie pobrałem sobie portfel, który się nazywał, Solflare.
Bardzo dużo jest też portfeli. I to też jest ciekawe w ogóle, bo ja też robię mikro research, nie dotyczące NFT co prawda, ale w nagranym sobie opowiem na ten temat za tydzień.
Natomiast... Więc Andrzej, szykuj się, bo będzie tu jakby dwukrotna dawka NFT.
Ale tych walletów też jest dużo i trzeba dobrze dobrać. Czasem jest tak, że na przykład dany serwis poleca konkretnym...
Czasami jest tak, że nawet nie działa na innym portfelu.
Tak, więc musisz mieć konkretny portfel, na niego, do niego wrzucić pieniążki, właśnie już w kryptowalucie i dopiero możesz korzystać z danego miejsca.
Tak. To, co jest bardzo ważne, to znaczy tak, każdy portfel jest unikalny, one mają te takie bardzo długie adresy, wiele liter, znaków, które są, wyglądają na absolutnie losowe. To, co jest super ważne i dlaczego wybrałem Solanę, a nie Ethereum, to jest to, że przelewając pieniądze pomiędzy portfelami musisz zapłacić tak zwane gas fee i to jest opłata za to, że twoja transakcja zostanie potwierdzona przez innych ludzi. W przypadku Ethereum to gas fee chyba w tym momencie wynosi $140, czyli tyle musisz zapłacić on top of your przelew. W przypadku Solany to jest 0,005 sol, czyli na tym etapie jakieś grosze.
To dlaczego wybrałeś Solanę?
Właśnie dlatego, że... bardzo ładny. No. Dobra, znalazłem sobie projekt. Faktycznie zobaczyłem, że podoba mi się grafika i wszedłem na Discord, bo Discord w ogóle jest takim miejscem, gdzie właściwie wszystkie projekty NFT znajdują swoje miejsca.
To też jest główne miejsce ataku, by the way.
To też prawda. Niestety. To też prawda. Jak tylko dostałem rangę, że jestem zweryfikowanym posiadaczem, to dostałem parę DM-ek na zasadzie, ej, cześć, kliknij sobie tutaj, bo tu mam fajny projekt, który chciałbym ci polecić. Wymintowanie go za darmo. Zaraz dojdę do tego, o co chodzi z mintowaniem. Więc wszedłem sobie na ten Discord. Na tym Discordzie oczywiście są informacje na temat tego, co to jest za Discord, kto za nim stoi, jakie są zasady, ale jest też taki kanał, który nazywa się Roadmap. Czyli mapa tego, co chcemy zrobić z konkretnym projektem. W sensie, bo NFT jako obrazki to jest właściwie... one w takich, moim zdaniem, w tych takich projektach, które mają jakikolwiek sens, są nie tyle, że wartością jest to, że posiadasz dany obrazek, tylko wartością jest to, że jesteś posiadaczem jakiegoś wstępu do klubu. I faktycznie tutaj jest tak, że posiadając konkretnie ten NFT, otrzymam jego animowaną wersję. To jest jakby pierwszy dodatek. Następnie on chce, ten koleś, bo to są konsole, ten koleś chce zrobić tak, żeby powstały gry na tą konsolę w jakimś metaverse. No to jest jakby, wiesz, klasyczny shot for the moon, you might hit the stars, no nie? Albo odwrotnie. I on mówi oczywiście, że posiadacze tych oryginalnych, ograniczonej ilości tych oryginalnych konsol otrzymają te rzeczy za darmo versus ludzie, którzy będą musieli sobie je kupić, bo na przykład tych gier, czy tych kreatur do tej konsoli powstanie 1000, konsol jest 111, 111 osób to nie jest darmo, cała reszta, czyli 889, jeśli dobrze, 99, czy tam 89, dostanie, będzie musiał je kupić na rynku, żeby móc nie grać. To jest nieistotne. Ja mówię, okej, to brzmi sensownie do pewnego stopnia, na zasadzie to nie jest na zasadzie, bo mam też jeden projekt, który zainwestowałem, który w roadmapie ma i właśnie wam wyślę i proszę, poproszę was, żebyście mi to przeczytali, bo to jest wspaniałe i proszę, to jest roadmapa jednego z projektów, w którym też zainwestowałem.
A ja chciałem, żebyś ty chyba przeczytał, będziemy mieli dodatkową
drop collection, pierwszy punkt, drop collection, drugi, sell out mint, trzeci, list on marketplaces i czwarty, flip degen doodles.
A ja to myślałem, że będzie ten jakiś element rozrywkowy, ale wszystko poprawnie
przeczytałeś. Nie, na zasadzie, przepraszam, flip degen doodles. I teraz, więc
to może wytłumacz,
sobie,
co tu jest napisane, bo...
Tak. Bo ja patrzę i
już,
nie za bardzo rozumiem.
Już tłumaczę teraz, jak wygląda proces w ogóle kupowania NFT. W sensie, ja mam swój portfel, ten Solfer w przeglądarce, w Chromie jako dodatek. Przelałem między nim a Coinbase'em te swoje właśnie środki, one tam w tym portfelu są. I teraz wszedłem na stronę tego projektu, gdzie był po prostu przycisk mint, czyli wydobądź sobie ten konkretny... Dostajesz, w sensie wydobywasz jeden token, on jest losowy, chyba że na stronie jest oczywiście powiedziane inaczej, że to są takie same obrazki z kolei. Tu było losowy. Kupujesz jeden losowy i on się nie powtórzy więcej. Klikasz przycisk mint, potwierdzasz z tego z portfela, że faktycznie chcesz, żeby ta strona użyła tyle twoich pieniędzy i w zamian za to otrzymasz jeden token. Klikasz potwierdź, chwilę czekasz, pieniądze znikają z twojego konta, pojawia się u ciebie w twoim portfelu, w zakładce collectibles pojawia ci się twój token i no masz go, teraz co z nim możesz zrobić, to właśnie tak jak mówię, różne Discordy działają w taki sposób, że na przykład łączą konto na Discordzie z twoim portfelem, żeby weryfikować jakie i ile tokenów masz, wtedy otrzymujesz odpowiednie role czy dostępy do jakichś communities. Więc wszedłem tam, pojawiłem się, bo to też jest ważne, w momencie, w którym projekt miał pierwszy mint, to znaczy, że jak miało być ich 111, jak ja się pojawiłem, to ja kupiłem numer 20 i po mnie przyszło tam tych... Tak, po mnie przyszło te ileś osób, faktycznie zostały wszystkie wykupione. Dzięki temu wiem, jak wygląda proces tego, co się dzieje w ogóle wcześniej. W sensie, kiedy jeszcze nie zostały wszystkie wymintowane, wydobyte, to był budowany ogromnie hype na różnych innych Discordach, pod tagami NFT na Twitterze. Są jakieś takie konta, na przykład Daily Mints, czyli najlepsze rzeczy, najlepsze tokeny NFT, które możesz dzisiaj wydobyć. Tam też oczywiście wyhypowane, że super, warto wejść, bo to może być super projekt i tak dalej, i tak dalej.
Takich projektów są oczywiście tysiące, jak nie wiem.
Tysiące, setki tysięcy, to jest naprawdę tego odgroma. No. W każdym razie tak był budowany hype i, uwaga, z racji tego, że ich jest tylko 111, to komunikat, który został jakby dawany za każdym razem jest taki, słuchajcie, dzisiaj możesz jeszcze kupić ich 50, jutro może nie być żadnego. A za 3 dni, jak pojawimy się na oficjalnej giełdzie, na którą jeszcze nie zostaliśmy zaproszeni w żaden sposób, to cena za obrazek może nie wynosić 0,25, a na przykład 3 sol, czyli wielokrotny jakby skok wartości tego. Jest totalnie budowany i oni nawet oficjalnie o tym piszą, we have to build FOMO. Musimy zrobić tak, żeby ludzie siedzący w strefie NFT czuli się, że muszą wejść tam swoimi pieniędzmi, inaczej to nie będzie miało sensu. Andrzej, będziesz podnosił brwi jeszcze parę razy podczas tej historii, bo jakby nawet nie masz pojęcia, co się będzie dalej działo.
Tak właśnie dla słuchaczy podcastów kiwam głową.
Tak.
Z różnymi emocjami.
Ja oczywiście podchodzę z tego, napisałem Wojtkowi nawet taką wiadomość, że wydałem na to $100, wydawałem pieniądze na głupsze rzeczy, jak stracę, to trudno, nie? Bardzo fajna sytuacja właśnie zrobiła się dzisiaj rano, że jak się obudziłem, to się okazało, że nie straciłem i faktycznie wyciągnąłem wszystko, co włożyłem, więc jestem bezpieczny na zasadzie to, co jest tam w tych NFT jeszcze, to jak kiedyś sprzedam, to zyskam, a jak nie zyskam, no to
nie oh well.
Tak, więc tak.
Sprzedały się wszystkie, znaczy zostały wydobyte wszystkie obrazki.
Zostały wydobyte wszystkie obrazki i to jest kluczowe, bo teraz tak, twórca tego projektu jest z Francji, czyli jest w naszej strefie czasowej, Czyli tak jak ja i on chodzimy spać, to inni ludzie będąc na przykład w Ameryce wstają i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że kiedy szedłem spać pierwszego dnia, jeszcze zostało do wydobycia chyba 40, tam 30 tych konkretnych obrazków. Jak się obudziłem rano, to widzę, że jest 350 wiadomości na głównym czacie i mówię, o kurde, coś się stało. I widzę, że ludzie piszą, this is a rug, this is a ryug, że to jest dywan. Okej, okay. Czytam, wiesz, skroluję do góry, widzę milion spamów, taki this is a rug, this is a... co to w ogóle jest? I teraz uwaga. Wyprzedały się wszystkie obrazki. Obiecane było, że kiedy wyprzedadzą się wszystkie obrazki, będziemy na tej oficjalnej giełdzie jako zweryfikowany projekt i będzie można sprzedawać i wymieniać się tymi NFT konkretnymi i będzie powiedziane, że jak kupujesz ten konkretny obrazek, to naprawdę kupujesz ten obrazek z tej konkretnej puli, co znaczy, że otrzymasz wszystkie te bonusy w postaci tych kolejnych dropów czy czegokolwiek. I teraz z racji tego, że ja i ten ziomek, on jest z Francji, ja z Polski, to poszliśmy spać o tej samej porze, to wstaliśmy o tej samej porze. A większość osób na tym Discordzie jest jednak ze Stanów. I teraz tak, obiecane było, że będziemy na giełdzie, jak tylko zostanie projekt wyprzedany. Projekt wyprzedał się o godzinie 2:30 czasu francuskiego i polskiego. Co oznacza, że ja i ten, znaczy ja nie, ale ten ziomek śpi. I teraz on się budzi rano, wchodzi na kanał i mówi, o fajnie, wyprzedały się wszystkie, fajnie, no jakby możemy składać na giełdę i
ale
tak dalej.
Ale już go zakopali.
Ale już go, kurwa, zakopali cały projekt prawie, bo stwierdzili, uwaga, że ziomek wziął wszystkie pieniądze, bo mintując, jakby przelewasz pieniądze do niego, te ileś właśnie, i to jest kwota, która jest potem wykorzystywana do tego, żeby na przykład albo finansować inne zakupy, development, cokolwiek, albo sweeping the floor, do którego zaraz przejdziemy.
Ale to nie, no. Bo jaki był komunikat, że to będzie zautomatyzowane? Czy on powiedział tym ludziom,
nie,
że on to musi fizycznie zrobić?
On po prostu powiedział, że to będzie na giełdzie, nie. Jak to się zostanie sprzedane.
To ja się trochę nie dziwię tym ludziom, że
tylko
się zaczęli buntować.
Tak, tylko że jakby oni, nie pytając go właściwie w ciągu 4 godzin, stwierdzili, że projekt na pewno jest skamiasty, dlatego...
No bo kogo byś pytał, jak...
Tak, nie no, oczywiście, ale ziomek słodko śpi, no nie? I teraz sytuacja jest taka, że się obudziłem rano, ewidentnie też wstał, wyczyścił ten Discord, powiedział, że nie no, sytuacja nie jest taka, ja po prostu kurwa spałem, bo jestem we Francji,
nie
wiem jak zjebie Amerykańce. I nie kliknąłem przycisku, bo chodzi o to, że musiał poczekać do wymintowania wszystkich, ponieważ wysyłał jednocześnie informacje na temat tego, który z nich, jakie ma... properties, właśnie tego, który jest rzadki, który nie, jakie mają mutacje i tak dalej, więc on musiał poczekać do wymintowania wszystkiego, dopiero potem wysłać, ale się wymintowało wtedy, kiedy spał. I teraz this is a rug, chodzi o to, że wyobraźcie sobie, że był taki ziomek, który zrobił jakiś super projekt NFT. Była ogromna roadmapa, że jak kupisz, będziesz dostawał oczywiście dropy co tydzień, z racji tego, że posiadasz go w swoim portfelu, będziesz dostawał nowe NFT, będzie rynek do wymiany, one NFT same w sobie będą właściwie jakimiś kluczami i tak dalej. W sensie to wszystko jest możliwe do zrobienia. Problem polega na tym, że ziomek dostał całą kasę, po czym wyjebał wszystkie obrazki, zamienił je z zdjęciami dywanu i znikł z internetu.
Ale ten mały touch, że zdjęcia dywanów wrzucił, to naprawdę szacunek.
Dlatego mówi się, że właśnie this is a rug, czyli to jest dywan, nie? W ogóle jest też, i teraz uwaga, taki mały przejazd.
Ale czekajcie, bo teraz ja znowu nie rozumiem. Czy on faktycznie zrobił przekręt, czy nie zrobił przekrętu?
Tak, zrobił przekrętu. Znaczy ten ziomek, o którym ja mówię, w którym projekcie jestem, Francuz, nie zrobił przekrętu. Okay. Faktycznie jakby parę godzin później pojawiło się na oficjalnej giełdzie, można je kupić. Faktycznie cena, najniższa cena tego NFT jest w tym momencie dalej wyższa niż kosztowało wymintowanie. To znaczy, że gdybym dzisiaj chciał sprzedać tego swojego NFT, no to cena podłoga, to się na to mówi, jest w tym momencie wyższa niż to, ile ja za niego zapłaciłem, więc zyskuję. I teraz uwaga. Ale możecie powiedzieć, no dobra, ale ludzie mogą chcieć szybko likwidować swoją kolekcję, cokolwiek, uważać, że ten projekt jest dywanem i chcieć sprzedać swoją kolekcję, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzedać poniżej ceny, która jest podłogą. I teraz uwaga. Cena podłogowa ustalana jest na dwa sposoby. A właściwie na jeden tak naprawdę można powiedzieć. To znaczy, jak się wyprzedały te wszystkie obrazki, to community, które na tym Discordzie było, mówi tak, no dobra, to na ile ustalamy cenę podłogi? I tak, co? No, ja tak siedzę,
to jest
czytam,
ta słynna zmowa cenowa.
Na ile ustawiamy cenę podłogi? Ja obserwuję, o co chodzi. I teraz uwaga, oni stwierdzili, kupiliśmy nasze obrazki za 0,05. Czy tam coś takiego, nie? I mówię, okej, no spoko, to jakby też tyle zapłaciłem. Nie sprzedajemy ich na giełdach poniżej 1 sol. A jak ktoś się wyłamie, to go sweepniemy. I teraz ja mówię, co oni kurwa do mnie mówią? W sensie, czy oni mi grożą? Uwaga, już tłumaczę. Faktycznie jest tak, że na giełdach oni się wtedy pocą, żeby wystawiać za tą dużo większą kwotę i ustawiać tą podłogę faktycznie na 1 sol, 2 sole. Efekt jest taki, że po prostu projekt wtedy wygląda na tam jest dużo pieniędzy, bo te rzeczy są drogie, bo kosztują nie 0,000, tylko 1 sol, $150, czy 2 sole, $300, to jest po pierwsze. Po drugie, widzę, że ludzie kupują te produkty. Faktycznie ludzie kupują te NFT, bo widzę, że był pro NFT na przykład za 1 sol i on znikł i teraz najtańszy jest za 1,5 sola. I to się nazywa sweeping the floor. To znaczy, jeśli był taki projekt, w sensie jest projekt, w którym wystawisz swoje NFT za cenę niższą niż aktualna cena podłogi, to ludzie będący w tym projekcie, żeby ten projekt nie dostał jakiegoś takiego złego światła, skupują najtańsze rzeczy po to, żeby cena najtańszego była wyższa niż to, ile zapłacili za niego za pierwszym razem. Mm-hmm. Oni się totalnie ustawiają na to, ile to ma kosztować. Ludzie mają setki tysięcy dolarów po to, żeby skupować najtańsze rzeczy po to, żeby cena generalnie była wysoko.
To ale jest pytanie, czy to kiedykolwiek ktoś kupił za cenę niesweeperską?
Za tą wyższą? Na pewno. Tak, bo ja widzę też ludzi, którzy, wiesz, teraz w tym projekcie, w którym jestem, ten, który... Jestem od początku i ma sens. W sensie zostawiam sobie tego NFT w portfelu, bo mam wrażenie, mam nadzieję, że może cokolwiek z tego będzie. Jak nie, to po prostu będę miał ładny obrazek w jakiejś głupiej aplikacji na telefonie. To jest zupełnie istotne. Więc i teraz jesteśmy na etapie, w którym ja stwierdziłem, że pójdę szeroko, w sensie rozinwestuję tego mojego 1 sola, tak jak mówię, w 7 projektów i kupiłem sobie tych NFT parę różnych. Nieistotne jakie, nawet jak one wyglądają i tak dalej. Natomiast interesujące jest, że proces budowania FOMO, sweeping the floor, umawiania się na cenę, jaką ten floor ma być, jest w każdym z tych Discordów. To się dzieje wszędzie. W sensie zawsze community oni mają największe FOMO, więc budują je wśród innych osób będących na giełdzie NFT. Jest jeszcze jedno wyrażenie, które mi się bardzo podobało. Jak skończyły się obrazki za 0,005, super tanie, to jest najtaniej jak się da, to jest właściwie płacisz tylko za gaz. I jak się skończyły, jak zostały wymintowane, wyszły wszystkie, to oni stwierdzili, and now we doodle down. I ja mówię, co to kurwa znaczy teraz doodle down? Doodle, bo akurat to jest konkretnie z konkretnego tego projektu. I oni, wyobraźcie sobie, po prostu stwierdzili, że zaczynają wystawiać te obrazki za jakieś chore kwoty na zasadzie chuj, niech ktoś kupi. W sensie, że community stwierdziło, ten projekt jest bez sensu, w sensie tam nie ma żadnej roadmapy, tam się nic nie wydarzy, więc oni stwierdzili, że po prostu zaczną wystawiać je za hardkorowe kwoty, bo może
jakiś debil kupi. Możesz pisać dowolną kwotę, jak wystawiasz.
Możesz pisać dowolną kwotę, jak wystawiasz.
I jak wystawiasz, czy to kosztuje coś?
Naprawdę grosze, to jest autentycznie grosze, to może być liczone
tak
w
samo ułamkach. Gas fee, takie podobne
dokładnie
wartości.
Dokładnie to. Hmm? Tak. A przynajmniej moje tyle kosztowały, może to jest zależne od ceny wystawienia. W każdym razie to, co jest fajne, to jak wystawiasz coś i cofasz wystawienie, że jednak nie chcesz tego sprzedawać, to zwracane są ci te koszty wszystkie.
Okay.
Więc możesz wystawiać, cofać i twój stan portfela się nie zmieni. No i teraz jest sytuacja, którą mamy wczoraj w trakcie dnia. Jestem ja z portfelem z 7 NFT w 7 różnych community. I teraz jest wszystkie, niektóre z nich są na tej giełdzie, która jest, nazywa się Magic Eden. I to jest giełda, gdzie są właśnie te
czy
potwierdzone NFT.
To jest to samo co OpenSea, tylko
dla w ogóle Solany. Jest Sols. Dla Solany jest Solsea, a Magic Eden to jest w ogóle taki jakby jeszcze bardziej curated. Tam tylko mogą pojawić się projekty, które zostały zaakceptowane przez administratorów Magic Eden. Więc Souls jest dla wszystkich, a to jest takie, że tam są tylko projekty, które są naprawdę, które na pewno istnieją. W sensie,
trochę jak kupujesz jak na Souls, muszę powiedzieć.
Tak, tam są wyselekcjonowane tylko i wyłącznie. Nie, wiesz o co chodzi?
Same
chodzi
najlepsze to, książki.
Jak znajdziesz sobie NFT małpy na tym Magic Eden, to będzie na pewno NFT małpy z kolekcji małp. Mhm. A nie, bo na OpenSea czy na Solsi...
To nie to...
Tak, a nie to moje, które ja zrobiłem za darmo i właśnie... Właśnie, na OpenSea czy na Solsi możesz to zrobić, na Magic Eden nie. Tam po prostu te rzeczy są. No, więc teraz na Magic Eden, jak podłączę się swoim portfelem, to widzę wszystkie moje NFT i on od razu pokazuje mi, które z nich są zweryfikowane przez nich, czyli faktycznie są tymi projektami, które mówią, ok, jak ktoś go kupi, to kupuje na pewno z tej kolekcji. I w tym momencie total floor value dla mnie to jest 1,03 sol, czyli dokładnie drugie tyle, ile włożyłem w ten projekt. I jak to się stało, że ja zarobiłem? Teraz uwaga. Wszystkie z tych 7 community ma taki kanał, który nazywa się Giveaways. I tam wchodzisz, klikasz emotikonkę pod, jeśli jest oczywiście jakiś giveaway, klikasz emotikonkę pod konkretnym postem, następuje losowanie i wygrywasz lub nie wygrywasz. Teraz wyobraźcie sobie, że wszedłem na pierwszy lepszy serwer właśnie z nich moich tych, nacisnąłem ikonkę pod najbliższym tym i wygrałem NFT za $150.
Czyli tak zarobiłeś pieniądze po prostu.
A, ci się poparciło. Tak. Spoko.
Więc stwierdziłem, dobra, to ja po prostu mój portfel...
To faktycznie to nie była porada inwestycyjna.
Nie, to nie była porada inwestycyjna.
Bo do tego momentu brzmiało nawet...
Że nawet Andrzej już zakładał.
Nie, zupełnie nie, ale wiesz, miało to ręce i nogi.
Znaczy,
tylko się właśnie zastanawiałem, gdzie jest ten moment, gdzie ty już wyszedłeś z tej inwestycji.
Słuchaj, znaczy powiem tak, żeby było jasne. W sensie pomijając moją wygrane, w dalszym ciągu byłbym do przodu, bo mam w portfelu NFT, które jeszcze nie są wylistowane na Magic Eden i ta cena na Magic Eden, ten 1 sol, czyli jakby 1,03 sol, czyli więcej niż ja za to zapłaciłem, jest tylko i wyłącznie za zweryfikowane tokeny, a ja mam niezweryfikowanych drugie tyle, co zweryfikowanych, więc jakby może jeszcze tam jest więcej tych pieniędzy, ale to jest nieistotne, bo jakby to jest, ja już nie patrzę na to w kontekście pieniędzy w żadnym momencie. Teraz... wygrałem tego NFT, napisał do mnie po prostu ziomek, wyślij mi swój link na adres portfela, wysłałem mu mój adres portfela i 10 minut później otwieram, a tam jest NFT. Wchodzę na giełdę, żeby zobaczyć, faktycznie jest to NFT z tej kolekcji, która jest ten, i patrzę, że tam podłoga wynosi 1 sol, czyli dokładnie tyle, ile zainwestowałem. Wchodzę na Discord tego zespołu, widzę, co oni piszą. Ej, kurde, ludzie nam w tym momencie zmniejszają floor price. Więc ja tak... O, czyli oni teraz będą tą podłogę skupować, sprzątać, jak to się mówi. Więc wrzuciłem go za 0,95, czyli o 0,05 mniej niż podłoga jest, którą oni chcieli mieć. I pół godziny później został kupiony, więc, że tak powiem, odzyskałem wszystkie swoje pieniądze, od razu przelałem na Coinbase i tak dalej, czyli jestem jakby finansowo... Jeden.
Dobrze, że powiedziałeś to zdanie, bo już mi się cisnęło na usta, że fajnie, że masz tego NFT-ka za jeden sol, ale za chwilę będzie warty 0 zł.
Nie, o, ja go sprzedałem od razu. Faktycznie to było fajne community, żeby było jasne, bo to był w ogóle taki... Nie, poczekaj, ja powiem ci, o co chodzi. Chodzi o to, że możesz sobie kupić obrazek. Ziomek, artysta robił komiksy i teraz kupując ten obrazek, ma, jakby twój konkretna postać jest używana w komiksie. I możesz nadawać jej jakieś cechy i tak dalej. Możesz jakby wpływać na to, kim ta twoja postać jest w komiksie. Więc on rysuje komiksy z tymi postaciami i ty możesz na to w jakiś sposób wpływać. Dla komiksowych freaków fajne, no ale jakby wiesz, no w sensie miało to jakieś zastosowanie, tak? Kupujesz sobie chłopka, jesteś nim w komiksie, możesz wpływać w jakiś sposób na to, jak się potoczy historia tego ziomeczka.
Tego w ogóle mi ale brakuje w dużej mierze. Jakby jak patrzysz się na to z zewnątrz i nie widzi tego wszystkiego i nie widzi, czym się community zajmuje, jakby jaki jest plan na dany projekt, to po prostu dla ciebie to z zewnątrz to wygląda jak dobra, jakieś obrazki, które naprawdę nie mają żadnej wartości, w sensie
tak, dokładnie.
No, po prostu ale... są JPEG-ami, nie?
Obrazki są totalnie nieistotne, bo w sensie obrazki są tylko i wyłącznie wizualną reprezentacją tokenu, który jest faktycznie rzeczą, która ma jakąkolwiek wartość.
To tak,
nie?
Jakby Szafrański wypuścił bilety do swojego community tego zamkniętego, dokładnie, ale nie za pomocą sprzedaży tylko, przez stronę, dobrze można... tylko właśnie za pomocą NFT.
Tylko wiesz, i teraz...
Wtedy jakby zwariował.
My, gdybyśmy na przykład my technicznie rzecz biorąc, moglibyśmy na przykład zamiast Patreona mieć dokładnie coś takiego. To znaczy.
Błagam, nie miejmy.
Nie. Ja chcę tylko Andrzeju pokazać, w jaki sposób to może mieć zastosowanie. Wyobraź sobie, że produkujemy na przykład 500 i tylko 500 osób może do nas przyjść. I teraz to polega na tym, że wyprodukowaliśmy 500 wejściówek, żeby być naszym patronem. I możecie je sobie kupić za jakąś cenę. I teraz tak, skończy się te 500. I teraz, jeśli ktoś nowy chce być patronem, to musi kupić wejściówkę od osoby, która już nie chce patronem być. Więc cena, i teraz uwaga, po co oni jakby kupują te rzeczy najtańsze? Żeby cena rosła. I to jest wbudowanie właśnie na podstawie FOMO i tej psychologii takiej, żeby najwyższa cena, jaka jest najniższa, ona jest cały czas tak wysoka, znaczy ten projekt ma szansę tego, to w ten sposób budowana jest wartość stojąca za tym projektem. W sensie za ogromną większością. Bo tak jak mówię, ten jeden przykład, który miałem tego NFT, który dostałem, ma jeszcze jakieś resztki sensu, na zasadzie, okej, ja kupuję sobie tą kreaturę w sensie, i wtedy mogę być w komiksie. Ale cała reszta generalnie to jest totalny bullshit, nie? I po 48 godzinach już wiem, na czym polegają te chujstwa. Wiem, jak wygląda budowanie tego wszystkiego w kontekście chcę zrobić 151 unikalnych obrazków naszego logotypu, wiem, jak to zrobić. Jak działają te NFT, czego szukać też mniej więcej, na zasadzie, gdybym chciał zainwestować powiedzmy 100 zł, na poważnie podejść, 100 zł zainwestować, to wiem, w sensie, to podejrzewam, że wtopiłbym te 100 zł oczywiście, ale miałbym, w sensie, mam w tym momencie chcesz taki mały gist tego, czego mam szukać. Mhm. I jakby co faktycznie sprawia, że jakaś wartość finansowa za tym może być. Tych NFT, sprawdziłem, jest generalnie teraz, w sensie, tych konkretnych nowych projektów jest bardzo dużo i wiele z nich po prostu reklamuje się w taki sposób, że kupujesz na przykład złotą monetę, w sensie, wiesz, oczywiście grafikę obracaną i tak dalej. Ale oni piszą, że jakby sam obrazek to jest tylko i wyłącznie warstwa wizualna tokenu, który pozwala ci na przykład dostać się do Discorda, w którym masz informacje na temat wszystkich preselach, czyli zanim coś się stanie publiczne, to tam masz informacje o tym, że coś się będzie pojawiało i tak dalej. Jeśli dla kogoś to jest wartość, to spoko, ale dla mnie nie. Ale jakby, wiesz, chodzi o to, że ludzie w taki sposób się oferują. Mało jest, tak naprawdę, w sensie jest parę takich projektów, które mówią, mamy ładne obrazki. Jakby co, nie, mamy ładne obrazki, to jest wszystko, co możemy zaoferować. I to jest okej, w sensie są takie miejsca, które robią się totalnie w ten sposób. I ja z tych 7 NFT, które posiadam, myślę, że jakikolwiek sens, w sensie, że mogę na nich nawet zarobić, albo że będzie coś się z tym działo, z tych 7, optymistycznie powiedziałbym, że 2, realistycznie, mam nadzieję, że 1, z tych 7, przynajmniej 4 to są totalne dywany. Jakby, ja już to widzę, że mniej więcej za 3 miesiące, jak się wszystko wyprzeda, bo jest na przykład 9999 unikalnych obrazków, jak się wszystko wyprzeda i ziomek będzie miał na swoim koncie 28 tysięcy dolarów w Solanie, którą po prostu przeleje sobie i wypłaci, to zamienią się wszystkie obrazki w dywany. Ale jestem jakby, I'm here for that experience as well, zapłaciłem za to tam mniej więcej około 4 dolarów, więc totalnie chcę zobaczyć dywan za 4 dolary. Ale zapytacie mnie, no i co wtedy? Zostaniesz z takimi obrazkami, nic z nim nie zrobisz? Jakby po co ci taki obrazek, który na przykład może się okazać, że zaraz będzie nieistotny? I teraz uwaga, z tego też NFT-arze zrobili rynek. To znaczy, są, na przykład jest
skupujesz długi.
Nie, uwaga. W NFT pojawiło się...
Chwilówki jeszcze.
W sensie zrobili cmentarzysko. Możesz sobie za jeden sol wykupić własny cmentarz. I to posiadanie tego własnego cmentarza sprawia, że dostajesz jakieś właśnie dropy, na przykład i postaci, jakieś tam koszty trupów i tak dalej. No wiesz, jakieś wiadomo, klasyka gatunku, dostajesz po prostu inne bezużyteczne obrazki, ale dostajesz też tokeny właśnie, czyli takie walutę, która jest do wykorzystania tylko i w obrębie tego samego NFT, nie? I to działa tak, że jak posiadasz tą wyspę, w sensie nie tą wyspę, tylko ten cmentarz, to dostajesz te tokeny również. W sensie one ci przychodzą regularnie, co ileś tam, na przykład co tydzień przychodzi ci jeden taki. Ale zrobili też cmentarzysko otwarte, do którego jeśli ty wyślesz swojego NFT, jakiegokolwiek, jednego, dostajesz jeden taki token który jakbyś posiadał cmentarzysko, dostajesz za darmo. I w ten sposób możesz sobie kupić, oczywiście musisz chyba wysłać wtedy 1000 NFT, możesz sobie kupić takie cmentarzysko za te tokeny. Więc są też projekty, które jak zaczynają na przykład, to widzą, o, widzimy, że na przykład projekt, który jest bardzo podobny do naszego, został zdywanowany. Więc jeśli ty masz ten zdywanowany projekt i go odeślesz na, to, na przykład na ten portfel, który jest do spalenia, to dostaniesz za darmo naszego NFT. Wiesz, żeby ludzie w community dalej żyli, oni sobie chcą pomagać. I teraz codziennie oczywiście jak wchodzę i widzę na czacie, piszą sobie GM, GN, WAGMI i tak dalej, czyli good morning, good night, we're gonna make it.
We're gonna sobie... make it, to jest to najcudowniejsze.
Niesamowite jest, no.
Klepanie się po pleckach codziennie.
To dokładnie na tym to polega. Oni są, w sensie to jest trochę tak, że jak wtopisz nawet 20 baksów, to jesteś 20 baksów w plecy. I teraz wchodzisz wśród kruki, które mówią ci, że we're gonna make it, we're gonna make it, i kupują też, jak ktoś stwierdza, kurwa, to jest straszne gówno, przecież to jest po prostu gówno, z tego nic nie będzie i sprzedaje to, na przykład poniżej tej ceny, oni mówią, totalnie, we're gonna make it, kupujemy. I dochodzi do sytuacji, w której na przykład jedna osoba trzyma 30% danego NFT, bo wykupił całą podłogę, nie? Ludzie generalnie, właściciele projektów często mówią na przykład, że wszystkie pieniądze, które zostały jakby wydobyte przy mintowaniu, będą wykorzystywane do tego, żeby ściągać najtańsze rzeczy z rynku po to, żeby podłoga cały czas była wysoko, i oni je palą. Więc ostatecznie liczba tych konkretnych obrazków NFT będzie malała, więc dla osób, które trzymają, ta wartość będzie rosła.
Jak to można zrobić?
No po prostu kupujesz i go nie sprzedajesz jako właściciel. Wiesz, o co chodzi? Wchodzisz na giełdę, masz kwotę, masz pieniądze, które dostałeś od ludzi, którzy jakby wymintowali twój projekt, tak? Bo mintując płacisz autorowi. Możesz mu płacić zero i wtedy mintujesz tylko za tak zwane gas fee, ale mintujesz też za jakąś kwotę. I teraz to, co jest ważne, to jest to, że twórca tego obrazka, czyli token, który je wytworzył, te wszystkie obrazki, może, w sensie ustawia sobie coś takiego jak royalty fee. To znaczy ileś procent ceny tego produktu przy każdej sprzedaży zawsze wraca do artysty. W sensie do twórcy. Artysty to nieważne. I więc oni te pieniądze, które dostają, używają właśnie po to, żeby skupywać najtańsze obrazki po to, żeby te drogie zostały, żeby cena była wysoko, bo im też na tym zależy. No a oni po prostu kupują te obrazki, mogą je niszczyć, mogą je palić, wysyłać je na nieistniejące adresy, czy cokolwiek po to, żeby one już nigdy w życiu nie wróciły, więc liczba NFT w obrocie na przykład maleje, nie? No, więc... Po dwóch dniach jestem dokładnie w tym miejscu finansowo, w którym byłem, chociaż mam jeden sol w NFT w moim portfelu. Udało mi się chyba tylko i wyłącznie dlatego, że kliknąłem przycisk przy giełdzie, który sprawił, że mi
nie
to wszystko wróciło.
Chyba tylko dlatego, tylko dlatego.
Nie no, na tym etapie, gdybym wyprzedał wszystko, co mam poniżej ceny floor delikatnie, to dalej bym w dalszym ciągu był, w sensie bym odzyskał wszystkie swoje pieniądze, ale generalnie nie polecam, interesujące to jest, już wiem, dlaczego mi się to nie podoba, żeby było jasne, widzę, w jakich miejscach miałoby to sens. I tak jak mówiłem wielokrotnie, że NFT to gówno, to dalej podtrzymuję, że NFT to gówno, ale to, co Wojtek kiedyś powtarzał, czy pisał i tak dalej. Trochę mi się głowa otworzyła na zasadzie, teraz wiem, że to jest chujstwo i nie polecam w ogóle w to wchodzić, ale trochę mam oczy otwarte, bo to rozwiązanie, żeby kupować obrazki, totalnie trafione, ale to, żeby mieć tokeny, które przychodzą na ludzi, widzę tam jakieś resztki sensowności, nie? Nadal uważam, że to jest tak jak, wiesz, no na zasadzie being in a lead club with extra steps, bo równie dobrze możesz po prostu, znaczy, jak jesteś bogatym człowiekiem, to jesteś w klubie bogatych ludzi bez pokazywania ludziom, że jesteś w klubie bogatych ludzi, a tutaj jednak musisz pokazać, że masz małpę, no ale, no.
Nie mogę podkreślić tego wystarczająco mocno. To nie jest porada inwestycyjna. Potraktujcie to tak, jakby Orzech opowiadał o teorii i praktyce związanej ze stosowaniem heroiny. Czyli to nie jest zachęta do stosowania heroiny. On to zrobił dla was, za was.
Zdecydowanie, zdecydowanie tak.
Tak. Znaczy, jak ktoś się chce bawić, to niech się robi, co chce, ale...
Ja też mam takie... No. Długo się zastanawiałem, wiesz, nad tym... No bo wiadomo, hejtować NFT, no tak nas nauczyła ulica, więc tak robimy No bo jakby sam system rzeczywiście ma kilka dziur i ja jakby jestem z tych, którzy hejtują nie za koncept, bo to nie o to chodzi. Koncept jest jakąś tam, jakimś wykorzystaniem narzędzi, które są i będą. I musimy o tym pamiętać i to zawsze powtarzać. Web 3, jakkolwiek tego nie nazwiemy, ale oparty o decentralizację i własność w rękach ludzi, a nie korporacji. Tutaj jest duże taki, rzucam, wiesz, takie, że to nie do końca tak jest, ale taki jest, taka jest obietnica i takie też będą i są możliwości, wykorzystując właśnie technologię blockchain i tak dalej, i tak dalej. To jest i to będzie. Musimy o tym wiedzieć i my, nie wiem, no ludzie, którzy są z przodu, jeżeli chodzi o technologię, muszą mieć tego świadomość i nie wiem, ja mam takie poczucie, że chcę nie być koniecznie częścią community, ale chcę wiedzieć, jak to działa i może, jak może być wykorzystane w dobrej wierze, nie? I to jest ważne. Natomiast rzeczywiście, no, samo NFT ma problemy i mimo tego, że jest niby zdecentralizowane, tak, niestety centralizacja tego wokół giełdy nadal następuje i jak giełda się wysypie, to obrazki znikają i masz, wiesz, w portfelu link do niczego. Więc portfel też ci nie pokazuje tego obrazka, no bo nie ma skąd go zaczytać, nie? Więc to jest dużo błędów i problemów, ale faktycznie jest tak, że to będzie działać i dzisiaj myślę, że NFT i w ogóle ten szał na tak zwane projekty i sztukę generowaną automatycznie z nałożonym tym rarity, czyli że masz jeden unikalny, bo rzadko się pojawia dane tło na przykład w obrazku, to on będzie droższy, a inne będą tańsze, że to jest tylko jakby okres przejściowy dla tego wszystkiego, w takim sensie, że wymyślili w miarę działający system, który teraz jest powielany po prostu tysiąckrotnie i tych projektów, no jak sam Orzech mówił, jest po prostu mega dużo i nie wiadomo, w który wejść, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy wystarczająco dużo hajpu się zbierze wokół danego projektu, żebyś w ogóle wyszedł na zero.
Albo jak wiesz, nawet możesz zebrać się wystarczająco dużo hajpu też, ale może się okazać, że to będzie dywan, nie?
Oczywiście.
Znalazłem taką stronę w ogóle, którą podlinkujemy w opisie odcinka.
Isitrack.pl.
Nie, ale zajebiste. Nie, uwaga. Web3 is going great.com i wysyłam wam właśnie link. I to jest wspaniała strona, na której są the greatest hits of the cryptocurrencies, NFTs and other Web3 projects.
Zajebiste.
Niesamowite. Polecam, to jest wspaniałe, naprawdę. Możecie sobie poczytać różne rzeczy, które się w branży NFT wydarzyły. I one teraz...
No i chciałem tylko powiedzieć, że największą wartość tego, co zrobiłeś, widzę w tym, że faktycznie dość namacalnie tutaj nam pokazałeś, opowiedziałeś o tym, jak generowana jest wartość na tym rynku. To nie, też nie jest odkrycie Ameryki,
nie,
ale...
Absolutnie. Że mechanizmy no, że chyba są prostu... skopiowane, wiesz, z obecnie istniejących giełd, akcji, tylko... firm i tak dalej, i tak dalej, nie?
No nie do
tylko,
końca,
że bez regulacji, nie? Czyli to jest tak, jakby wyglądała giełda bez żadnej regulacji, co
ja
można z tym
tutaj
robić?
Tutaj tę różnicę, że giełda, co prawda oderwana od rzeczywistości, ale ma jakiekolwiek podstawy. Tak samo mogłoby być, nie, z kartami do Magica, że podstawą wartości może być to, czy ta karta jest mocna, czy niemocna, ładna, czy nieładna, cokolwiek
tak,
takiego.
Tak, tak.
Tutaj podstawą jest tylko i wyłącznie hype. Nie widzę w tym elementu, poprawcie mnie, jeśli się mylę, nie widzę w tym elementu, że to odróżnia jedno od drugiego. To właśnie elementy takie, że możesz być w komiksie, coś jest artystyczne. To są takie wyróżniki, tak, które widziałbym. A jeśli robisz coś tylko i wyłącznie dla wygenerowania ssania i zresztą to zdanie, które powiedziałeś, że trzeba zrobić tam presję czasu.
FOMO.
Że i jak na tym się opiera wartość, to dla mnie tutaj ta wartość nie istnieje i z tego powodu jestem out.
Ja to bardzo ładne, no. A cała reszta z tych
z dragonów.
Tak. To co jest zabawne w ogóle, to ja w trakcie tej całej 48-godzinnej przygody na przykład sam zauważyłem w pewnym momencie u siebie FOMO. W sensie ja na przykład siedziałem raz 30 minut przed komputerem po to, żeby zobaczyć, czy stanie się to, co myślisz, że się stanie. Nie? Ostatecznie pani do mnie powiedziała, Paweł, jakby możesz iść spać normalnie, w sensie jakby
obudź
to trochę
się.
Ci nie obchodzi. Tak, to ci nie obchodzi ci trochę naprawdę. A ja mówię, no to faktycznie rację. Poszedłem spać sobie spokojnie. Rano wstałem, wszystko było tak, jak się miało wstać. Nadal mam zamiar zostać w sensie na tych Discordach tych projektów i patrzeć, co tam się z tymi dzieje. Nie mam zamiaru dokupowywać niczego nowego.
Jest to ryzykowne, to jest trochę coś takiego, że zostajesz wśród uzależnionych od heroiny, tak, korzystając z mojego ten. Tak,
będę trzymał w domu 7. Słuchaj, i mam podpiętą kartę.
Rzeczki podgrzane
pod Coinbase, tak, więc właściwie równie dobrze mógłbym powiedzieć, że leżą tutaj szczekawki i igły. Ale jednak nałożyłem sobie mentalnie bana na to, żeby kupować jakiekolwiek kryptowaluty. Generalnie to było z premedytacją zrobione i celem było oczywiście wyciągnięcie pieniędzy, w sensie włożenie i jak tylko się uda, to wyciągnięcie, jak nie, na zasadzie okej, to jest moja historia, jak straciłem $1000, tam $100. To nie, tysiąca nie, spokojnie.
$1000, tam $100.
Różnica. To moja historia jest jakby szczęśliwą historią. W komentarzu być może wrzucimy linka do historii Kuby, która już taka szczęśliwa nie była, gdzie Kuba, z tego co pamiętam, napisał, że stracił chyba $10,000 na podstawie jakichś skamów różnych i tak dalej w NFT.
Nasz Kuba?
Nie, na szczęście nie.
Kuba
w internecie. Kuba na Twitterze.
Tak, Kujot.
I żeby było jasne, oczywiście, i właśnie to jest, ja chciałbym szybciutko poruszyć ten wątek, bo on został bardzo, bardzo sprowadzony na podłogę przez Twitterowiczów i wszyscy się z niego śmiali i w ogóle. I,
no co ty?
I jakby, tak, ja wiem, Andrzej jest Twitterowy świetny. I jakby ja rozumiem, dlaczego się śmiali, no bo chciał sobie kupić obrazek świtego misia i go oszukali. Bardzo śmieszne. Natomiast Kuba napisał ten wątek nie po to, jakby celem tego było to, żeby ludzi ostrzec. I to trzeba mu oddać i trzeba może dać mu trochę jakoś tak spokój, że hej, dzięki, że się tym, z tym dzielisz. Zresztą sam w tym wątku pisze, że dał się zrobić jak idiota, więc już naprawdę nie da się go bardziej obrazić, niż on zrobił to sam. Więc po prostu myślę, że z takich sytuacji właśnie warto wyciągać wiedzę na przyszłość i on się bardzo, bardzo nieprzyjemnie nauczył i wie, czego unikać, a my dzięki temu, że to napisał na Twitterze, też wiemy, na co zwrócić uwagę, bo ten świat jest naprawdę bardzo chaotyczny, jest bardzo dużo punktów ataku, które można wykorzystać i są one wykorzystywane na bieżąco, non-stop, cały czas, przez boty, przez... Jak my rozmawialiśmy w ogóle o tym, to ja napisałem słowo MetaMask na Twitterze i dostałem 3 odpowiedzi z różnych randomowych kont. Hej, jeżeli masz problem z MetaMaskiem, to zapraszamy, tutaj jest mail. I mail był jaki? metamask.support@gmail.com, nie? Ja mówię, aha, okej, na pewno, oficjalne konto. Inne z kolei, jakiś Jamal, małpa Jamal i same numerki pisz, ale nazwę użytkownika ma MetaMask Support, gwiazdeczka w ogóle taka z emoji, nie, że wygląda profesjonalnie. I mówi, napisz do mnie DM-kę, na pewno pomożemy, nie? Oczywiście pisałem po polsku i w ogóle nie miałem żadnego problemu z MetaMaskiem, ale to nie przeszkadza w tym, żeby spróbować ode mnie wyciągnąć kasę, więc napisałem, że dobra, to ja napiszę, bo moje 120 Ethereum, nie wiem, co z nimi zrobić, gdzieś są zablokowane, nie, żeby im tam trochę
podgrzać
trochę. Oczywiście nie mam 120 Ethereum, ale to na pewno wiecie. Więc jest to naprawdę świat z jednej strony ciekawy i bardzo się cieszę, że Orzech zrobił ten swój research, bo ja czuję, że naprawdę dużo się dowiedziałem przez tą jedną historię.
Tak, to prawda.
A nie musiałem tych $100 inwestować, co jest super. Więc tak traktujmy to. Czy ktoś chce się bawić w to dalej, jakby proszę bardzo. Orzech jest tutaj, myślę, dobrym człowiekiem do ewentualnego podpowiedzenia, co, jakie kroki trzeba zrobić i gdzie ewentualnie nacisnąć.
A wy dołączajcie do naszego Discorda, gdzie za chwilę pojawi się nowa kolekcja.
Pre-sale.
Ja może, ale jakby jeśli chcecie zobaczyć NFT nagranego podcastu, to tak jak mówię, przez przypadek wygenerowałem sobie bardzo ładne obrazki, które są w opisie naszego, w sensie w moim profilu na Twitterze. To, co przyszło mi do głowy, to jest, jak wygenerowałem te obrazki, że to jest tak ładne, że być może warto było zrobić z tego w tak zwane fizyczne NFT. Jak to się mówi, bądźcie nastrojeni.
Chcesz już się ten do After Darka
przenieść? Ja chciałem powiedzieć, że cześć i pa.
Dobrze, to się przenieśmy do After Darka.
Ja mam fajną poradę, zupełnie nie powiązaną z pieniędzmi.
Dobrze, to ja zapowiem moją zapowiedź, bo chciałbym nie zostawić tego do After Darka, ale do odcinka głównego, że ja odrobiłem swoje lekcje i umiem zrobić dwustopniową weryfikację w Apple Keychain. Dziękuję bardzo.
I powiesz jak? Tak, to będziemy mieli za dzisiaj After Dark będzie z pro tipami.
Ale nie, to za tydzień powiem.
Dobrze. To ja będę miał też pro tipami.
Chyba, że... Zobaczymy, czy mnie
damówicie. Patroni się dowiedzą może.
Zobaczymy, czy
się da namówić. Dobrze. Bardzo dziękujemy w takim razie.
Taka propos jeszcze tylko naszego NFT, to chciałbym podziękować Witusowowi ponownie za to, że w temacie w ogóle, który będzie podlinkowany z memuchami, dostaliśmy nasze własne NFT, każdy z nas, ja, Wojtek i Andrzej.
Spersonalizowane.
Wspaniałe.
Ja mam z Bitcoinem, wspaniałe.
Taką minę, dokładnie taką, jak masz, kiedy słuchasz, jak Orzech opowiada o NFT.
Tak. I okulary, wszystko się zgadza.
Tak, mi się to podoba, ten obrazek w ogóle, żeby było jasne. To jest zabawny, fajny obrazek. Bardzo dziękuję za to i ja go na forum sobie ustawiłem jako awatar. Dla beki. Dziękuję w takiej opcji bardzo i możemy się przenieść do After Darka, gdzie porozmawiamy sobie na temat pieniędzy i tego, gdzie faktycznie warto zainwestować.
Tak, ale ta wiedza jest tylko dla patronów.
Tylko dla patronów.
Tak, musicie kupić patronów. Wejściówkę i wtedy...
Pewne porady. Ale to wiecie, zainwestujecie na ile tam? $3-6, a zwróci się to już po pierwszych 15 sekundach.
O 48 godzin już jesteście do przodu, jak ja. Straszne.
Oh my God.
Do zobaczenia, usłyszenia. Pa!
Buziaki.
Pa, pa.
Jestmos podcast o technologii z wąsem.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey Cricket customers, the Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plans, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.